Witajcie, moi drodzy. Zacznę od fragmentu Bożego Słowa zapisanego w Ewangelii Łukasza, rozdziale 11, od 9 wersetu. Łukasz 11, 9. A ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto puka, temu otworzą. Który z was ojców, który gdy syn go prosi o rybę, zamiast ryby daje mu węża? Albo gdy prosi o jajko, daje mu skorpiona. Skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec w niebie da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. O ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Moi drodzy, dzisiaj będzie o Duchu Świętym. I może trochę inaczej, bo zaczniemy od modlitwy. Myślę, że i skończymy na modlitwie, bo modlitwa jest ważna. Jednak chciałbym, byśmy zgodnie z tą obietnicą wypowiedzianą przez Pana Jezusa jeszcze na chwilkę spędzili czas w modlitwie. Pan Jezus powiedział, że Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Na podstawie tego słowa jesteśmy upoważnieni, aby prosić o Ducha Świętego. Prosić o to, by, jeśli jeszcze to nigdy się nie stało, przyszedł do twojego życia, byś mógł przeżyć chrzest w Duchu Świętym. To cudowne, ponadnaturalne zanurzenie. Ale jeśli już to przeżyłeś, byś mógł doznać takiego dopełnienia albo odświeżenia. Bo po sobie zauważam, ale obawiam się, że macie podobnie, że jesteśmy wszyscy jak dziurawe naczynia. I nawet jeśli zostajemy napełnieni w pewnym momencie, to życie, ten świat sprawiają, że powoli z nas wycieka. I potrzebujemy się uzupełniać, potrzebujemy się dopełniać, potrzebujemy ciągle świeżego napełnienia. I tak bardzo poważnie chciałbym dzisiaj do tego podejść, bo Pan Jezus powiedział, da, Ojciec w niebie da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Dlatego pomódlmy się jeszcze. Jeśli mogę was poprosić o powstanie, byśmy taką chwilę spędzili w modlitwie właśnie w tej intencji, by Duch Święty był dany wszystkim tym, którzy Go potrzebują. Przede wszystkim tym, którzy Go pragną, bo On właśnie przychodzi do takich serc. Drogi nasz Panie, ja chcę Ci podziękować za ten przywilej, za to, że możemy sobie przypominać tą cudowną obietnicę, którą wypowiedziałeś, że Duch Święty będzie dany tym, którzy Go proszą. Tym, którzy potrzebują, tym, którzy pragną. I dlatego dzisiaj to spotkanie, to nabożeństwo, ten nasz wspólny czas chcemy poświęcić temu, by móc więcej wziąć z Ducha Świętego, by móc dożyć cudownego napełnienia do przelewu, tak jak przeżywali to apostołowie. Tak jak przeżywaliśmy to my wiele razy w naszym życiu. Tak jak może przeżył to ktoś z nas wiele lat temu. Modlimy się
Drogi Ojcze, byś na nowo dzisiaj udzielał nam swego Ducha Świętego, abyśmy mogli wyjść stąd przepełnieni tą mocą, przepełnieni tą odwagą, przepełnieni tym namaszczeniem i przepełnieni tym słowem, które On wkłada w nasze serca, a jest to słowo życia, słowo, które przynosi życie wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Dziękuję Ci, Panie, za ten zbór, za braci i siostry, za to, że każdego z nas uczyniłeś człowiekiem wpływu, człowiekiem, który może mieć wpływ i ma wpływ na swoje otoczenie, na swoich bliskich. I my wiemy o tym, że bez Ducha Świętego nie potrafimy tego dokonać. To się po prostu nie dzieje o naszych siłach, ale potrzebujemy Ciebie na nowo dzisiaj. Byś przychodził, byś napełniał, byś odświeżał. Chwała Tobie, Panie, że jesteś tutaj z nami, Duchu Święty. Amen. A teraz, przepraszam, a teraz, moi drodzy, udamy się na chwilę do domu Korneliusza, ale Korneliusza w Cezarei, nie w gumnach. 10 rozdział Dziejów Apostolskich i ta historia jest piękna. Jeśli możecie, zachęcam do przeczytania, jednak zdecydowałem nie czytać jej tu całej. Przeczytamy na razie pierwsze dwa wersety. W Cezarei stacjonował pewien setnik, miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej italską. Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. Piękne, aż trudno sobie to wyobrazić, że ten, można powiedzieć, poganin z jakichś powodów wierzył w żywego Boga i do Niego się modlił. Razem ze swoim domem. To było niezwykłe. I wiemy o tym, że Piotr w tym samym czasie, kiedy tutaj Korneliusz się modli i przychodzi do niego anioł, o tym można przeczytać w dalszych wersetach, i mówi mu, aby wysłał do Joppy posłańców i sprowadził Piotra. Piotr w tym czasie modli się na dachu, ma to widzenie trzykrotne. Widzi, że prześcieradło pełne nieczystych zwierząt, których Izraelici nigdy nie spożywali, jakby przedstawia mu się, widzi go wyraźnie i słyszy głos: jedz, Piotrze. To było niedopuszczalne, to było niemożliwe. Jednak ten głos mówi dalej: to co ja oczyściłem, ty nie uważaj za nieczyste, za skalane. I w tym czasie historia się dzieje. Ci posłańcy przychodzą do tego domu, w którym był właśnie Piotr, w którym był na dachu, w którym poczuł głód, aby coś zjeść. Schodzi, a tamci przy bramie już czekają na niego. Zjedli wspólnie posiłek i poszli do Cezarei, do domu Korneliusza. Wersety 43, 44 i 40, aż do 46. Piotr przychodzi do tego domu i głosi Ewangelię. O nim świadczą wszyscy prorocy. Mówi Piotr o Jezusie. Głoszą, że każdy, kto w Niego wierzy, dostępuje przez Jego imię przebaczenia grzechów. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już zstąpił na wszystkich słuchających Jego mowy. I zaskoczyło to tych wszystkich wierzących, którzy
należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem. Tak, bo Piotr nie przyszedł tam sam, zabrał z sobą kilku braci. Że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Moi drodzy, to właśnie na skutek Ewangelii głoszonej przez Piotra nawet jeszcze nie skończył. Nikt nie miał czasu podnieść ręki i zgłosić się, że on chce oddać swoje życie Panu Jezusowi. Ale słuchający wierzyli w te słowa, przyjmowali je. Duch Święty to widział. I to wystarczyło. I nagle Duch Święty zstępuje. To było pierwsze takie wydarzenie w historii, kiedy zstąpił Duch Święty na pogan. Wcześniej uważano, iż to jest tylko dla Żydów. Dlatego Piotr miał pewne nieprzyjemności. Spotkał się z niezrozumieniem braci i oto staje przed nimi w Jerozolimie i tłumaczy, opowiada całą tą historię. Posłuchajcie, to jest ten już rozdział 11 od 15 wersetu. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, podobnie jak na nas na początku. Mówi to do tych, którzy byli tam w wieczerniku. I pewnie jeszcze wielu innych. Gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, podobnie jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wówczas wypowiedź Pana. Powiedział on: Jan chrzcił w wodzie, wy zaś zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Piotr przypomina sobie słowa Jezusa i proroctwo. Proroctwo Jana Chrzciciela, który był jedynym prorokiem, który prorokował o Panu Jezusie, o Jego dziele, o tym, czego miał dokonać, który miał możliwość zobaczyć Go na własne oczy. Zobaczyć Go w służbie, bo była jeszcze prorokini Anna, był jeszcze prorok Symeon, dziękuję, którzy również to wiedzieli, ale oni krótko po, bo byli już w podeszłym wieku, krótko po tym już odeszli, kiedy Pan Jezus przyszedł na ten świat. I Jan był jedynym, który był tym świadkiem. I chciałbym go tutaj zacytować. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 29 i później 33 werset. Jan. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. A w wersecie 33, kilka wersetów dalej, ja także wcześniej go nie znałem, mówi o Panu Jezusie Jan, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie: jeśli zobaczysz kogoś, na kogo Duch wstępuje i pozostanie na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Więc Jan wyraźnie wiedział, że Pan Jezus
jest tym posłanym Mesjaszem, tym Bożym barankiem, który gładzi grzech świata. Jednak na drugim miejscu zupełnie jasno i wyraźnie wiedział o tym, że Pan Jezus jest też tym, który chrzci w Duchu Świętym. I już w proroczy sposób to zaznaczał. Jeszcze tylko jeden fragment z proroctwa Jana. Ewangelia Marka, 1 rozdział, werset 6, 7 i 8. Sam Jan nosił na sobie ubranie z wielbłądziej wełny, skórzany pas wokół bioder, a żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Zapowiadał on: podąża za mną ktoś ważniejszy ode mnie, przed kim nie jestem godny schylić się i rozwiązać mu rzemyka sandałów. Ja was chrzciłem w wodzie, on natomiast ochrzci was w Duchu Świętym. Moi drodzy, to było jedno z najważniejszych poselstw, jedno z najważniejszych przesłań, jedna z najważniejszych ról, jaką Pan Jezus odegrał, będąc na ziemi. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I zaraz po tym, jako ten, który chrzci w Duchu Świętym. I moi drodzy, dochodzę do takiego zrozumienia, że to nie jest opcja. Że chrzest w Duchu Świętym to nie jest opcja dla społeczności charyzmatycznych zarezerwowana. Bo może żyjemy w takim świecie, a może ktoś z was jest tutaj i myśli sobie: mi wystarczy Pan Jezus, Jego zbawienie i dzięki Niemu pójdę do nieba. Moi drodzy, Pan Jezus przyszedł, by chrzcić w Duchu Świętym. Bo wiedział o tym doskonale, że bez Ducha Świętego żaden wierzący, żadna społeczność i żaden Kościół nie są w stanie żyć, rosnąć, prowadzić zwycięskiego życia, być prawdziwym naśladowcą Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, to nie jest opcja. Duch Święty, chrzest w Duchu Świętym. To nie jest coś, co możemy wziąć albo możemy ewentualnie pominąć. To jest cel, z którym przyszedł Pan Jezus. W Ewangelii Jana, rozdziale 14, czytamy słowa Pana Jezusa. Werset 16 i 17. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. To mówił jeszcze przed wylaniem Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt. Mówiąc będzie w was, to znaczy będzie po tym, kiedy zstąpi. Ale to, co jeszcze ujmuje tutaj moje serce, Pan Jezus przygotowuje się do tego, że Jego misja na tej ziemi za niedługo się skończy. Natomiast ja będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, innego pocieszyciela. Mówią inne tłumaczenia. Ale słowo opiekuna wydaje mi się jeszcze bardziej dosadne, bo nie tylko pociesza, ale troszczy się o całość. Da wam innego opiekuna, czyli w miejsce Pana Jezusa na ziemi jest Duch Święty. Od czasu, gdy zstąpił i zanim zostanie zabrany pod koniec wieku, pod koniec tego, co nazywamy teraz, co nazywamy dzisiaj, Duch Święty jest na ziemi, w miejscu Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi, że lepiej będzie dla was, jeśli ja odejdę i przyjdzie ten opiekun. Może nam się wydawać, że może jednak lepiej by było, gdyby Pan Jezus pozostał. Czy nie chcielibyśmy, żeby dzisiaj tutaj Pan Jezus na przykład usługiwał? Albo przyszedł na obiad do kogoś z nas? No pewnie, byłoby cudownie. Ale będąc w ciele, mógłby być tylko w jednym miejscu, w jednym czasie. Duch Święty pełni tą rolę. Dużo, dużo, niewspółmiernie korzystniej, niewspółmiernie lepiej dla nas wszystkich. Bo czytamy, i będzie w was, czyli we mnie i w tobie, bracie i siostro. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, Duch Święty jest w tobie. I to jest cel, nie opcja. Jako Boże dziecko nie wybieram i nie zastanawiam się, czy chcę żyć w relacji z Duchem Świętym, który jest następcą Pana Jezusa tutaj na ziemi. Ale to jest cel mojego życia, aby On był we mnie. A ja, będąc posłusznym, będąc poddanym, będąc używanym przez Niego, mógł wypełniać wolę Ojca. To, co zaplanował dla mnie, dla mojego życia. Pan Jezus w jednych z ostatnich swoich wypowiedzi zapisanych w Ewangelii Marka czytamy: tym natomiast, którzy uwierzą. To jest 16 rozdział, jeśli ktoś chce to śledzić. 17 werset. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony. Będą mówić nowymi językami. W swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Moi drodzy, to są znaki, o których Pan Jezus powiedział, że będą towarzyszyły. Będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Będą mówić nowymi językami. To, o czym czytaliśmy na początku w domu Korneliusza. Przyjęli Ewangelię, zstąpił Duch Święty. I tak jak Piotr relacjonuje to, tak samo jak wtedy na początku. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Napełnieniu Duchem Świętym bardzo często towarzyszą modlitwy w innych językach. Jest pięknie, jeśli mogą towarzyszyć od razu. Niektórzy przeżywają napełnienie, nie doznając, nie otrzymując od razu tego daru języków. To nie znaczy, że Bóg tego dla ciebie nie ma. Często to jest jakaś blokada w naszym umyśle, że my sobie to jakoś wyobrażamy, że tak jakoś się spinamy, że chcemy, żeby to już z nas wypłynęło najlepiej takim strumieniem jak rzeka. Różnie to przychodzi. W różny sposób przeżywamy to, ale to towarzyszy przeżyciu chrztu w Duchu Świętym. Moi drodzy, i kilka słów. Po co? Po co mi modlitwa, której słów nie rozumiem? Po co się modlić? Kto wie, co ja tam wypowiadam? Czy to w ogóle ma jakiś sens? Ktoś może zadać sobie pytanie. I tutaj chciałbym udzielić kilka odpowiedzi, które znajduję w Bożym Słowie w pierwszym rozdziale listu do Koryntian i w wersecie 14. Nie mówię, że są to wszystkie odpowiedzi, jednak te, które są dla mnie osobiście najistotniejsze i które mnie uspokajają, które też pokazują mi prawdziwy sens modlitwy w językach. 1 Koryntian 14, 4. Apostoł Paweł mówi, kto mówi językami, buduje sam siebie. Buduje sam siebie. Czyli umacnia, sprawia, że po takiej modlitwie czuję się silniejszy, czuję się bardziej przygotowany do tego, co przede mną. W wersecie 14, a może jeszcze 5, pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami. Skupiamy się dzisiaj na tym, na modlitwie w językach, byśmy mogli to przyjąć i to zrozumieć. Mowa też tu jest o darze proroctwa i o wielu innych pięknych darach, ale od tego zaczynamy. Werset 14 mówi, jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, rozum natomiast pozostaje bierny. Jeśli modlę się tym językiem, który Duch Święty mi przynosi, mój umysł jakby jest bierny, nie uczestniczy w tym. Wybaczcie, ale pozwolę sobie tutaj powiedzieć całe szczęście. Moi drodzy, ile razy jesteśmy w sytuacjach, w momentach, w których modlimy się o coś, a potem okazuje się po jakimś czasie, o co ja się modliłem. Ja modliłem się według swojego umysłu, według mojego zrozumienia, według mojego poznania, według moich zmysłów, czyli tego, co widzę, tego, co słyszę. Może mój umysł był przerażony, przejęty, zasmucony, bo takie bodźce do mnie dochodziły i pod wpływem takich emocji modliłem się do Boga. Nie mówię, że tak jest źle. Jednak modlitwa w Duchu Świętym, gdy w tym czasie, w tym momencie modlę się w innym języku i nie kontroluję tego, ale Duch Święty się modli. Ten Duch, który mieszka we mnie, on zawsze modli się zgodnie z myślami Bożymi. On modli się o to, co właściwe, czego mój umysł nie pojmuje. Wypowiada słowa, ja wypowiadam słowa, których nie rozumiem, ale modlę się o to, co jest sednem problemu, co naprawdę może przynieść rozwiązanie. Modlimy się często o rzeczy, modląc się w innych językach, których nie rozumiemy. A chodzi o modlitwę według Jego woli, nie według naszej, nie według naszego zrozumienia, tak jak już powiedziałem. Apostoł Paweł jeszcze w wersecie 18, ten sam rozdział, dzięki Bogu, więcej niż wy wszyscy, mówię językami. Ale uwaga, w Kościele jednak wolę powiedzieć 5 słów dobrze przemyślanych, aby innych pouczyć. W innych tłumaczeniach czytamy zbudować, niż 1000 słów językiem niezrozumiałym. Więc rozumiem, że modlitwa w Duchu Świętym to przede wszystkim modlitwa indywidualna. To moja modlitwa, gdy jestem sam na sam. Chyba że wszyscy, będąc tutaj, modlimy się w językach. Wtedy jest w porządku. Jeszcze przychodzi mi na myśl 8 rozdział listu do Rzymian. Tu jest też coś o roli Ducha Świętego w modlitwie. Werset 26. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości, kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy. Sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Moi drodzy, taką mam praktykę, takie mam doświadczenie. Jeśli jest coś tak trudnego, a ja jestem tak wzburzony, tak moje emocje są tak wysoko, mogę tylko swoimi słowami wylać moje serce przed Panem. Nie zatrzymywać tamtego, a później już modlić się w Duchu Świętym, modlić się w tym języku, którego nie rozumiem, ale pozwolić, by Duch Święty się modlił przeze mnie. I wierzę, że to mnie buduje, to mnie podnosi. Nagle przychodzą dobre myśli. Nagle On pozwala zobaczyć nam coś z innej perspektywy. Czasem daje mi rozumieć fragmenty tej modlitwy, tej w niezrozumiałym języku. I są niezwykłe. Pamiętacie, jak modlili się apostołowie w Dniu Zielonych Świąt? W innych językach, nieznanych sobie, ale byli tam przychodnie, przyjezdni, pielgrzymi, którzy rozumieli te języki. Tam zdaje się jest 8 albo 9 różnych języków, albo nawet więcej, już nie pamiętam. I oni rozumieli i mówili, że głosili dzieła Boże. Właśnie tak wygląda modlitwa w językach. Moi drodzy, moim dzisiejszym zwiastowaniem chcę zachęcić, chcę zaprosić was do bliższej relacji z Duchem Świętym. Nie jako opcją. Jeśli będę wystarczająco święty, wystarczająco blisko Boga, wtedy będę modlił się albo wtedy będę zabiegał o to? Nie. życie w bliskiej relacji z Duchem Świętym jest moim i Twoim celem, moim i Twoim przeznaczeniem. I bez Niego nie ma możliwości duchowego życia. Ani w Twoim osobistym życiu, ani w Twojej rodzinie, ani w Kościele. W żadnym Kościele. Bo Duch Święty jest tym, który przynosi życie. Duch Święty w Tobie i we mnie. To On generuje. On sprawia, że dojrzewają w nas owoce Ducha Świętego, dzięki którym możemy patrzeć sobie w twarz, możemy się uśmiechać, możemy wyznawać sobie miłość, możemy sobie przebaczać, możemy być cierpliwi, możemy być wyrozumiali, możemy mieć pokój i radość w swoich sercach. Gdzie przychodzi Duch Święty, tam czytamy też w pewnych miejscach, których już nie będę teraz przytaczał, przychodzi zawsze radość. Gdy Filip, zdaje się, poszedł do Samarii, aby tam głosić, czytamy później, i było wiele radości w tym mieście. Z jakiego powodu? Bo przyszedł Duch Święty. Bo Duch Święty przynosi ukojenie, przynosi uwolnienie od ciężarów, zwraca nasz wzrok na Jezusa, naszego Zbawiciela. Przypomina nam słowa obietnic Bożych i sprawia, że chce się iść dalej. Że rośnie w nas siła, że rośnie w nas entuzjazm, że rośnie radość, bracia i siostry. Że przestajemy się bać, przestajemy być tym zatkanym przewodem, kanałem, przez który wypływa Boże Słowo, wypływają słowa świadectwa wobec ludzi niewierzących albo i wierzących, którzy potrzebują posilenia i pocieszenia. Moi drodzy, idąc dalej, Duch Święty obdarowuje Kościół, obdarowuje każdego wierzącego swoimi darami, czyli jakby narzędziami, które są potrzebne do służby. Dary, czyli te narzędzia, nie służą po to, byśmy wzajemnie się nimi przechwalali, byśmy błyszczeli pięknym narzędziem takim albo takim. One przychodzą wtedy, gdy są potrzebne. On je nam daje wtedy, gdy my ich używamy. Gdy służymy, gdy popatrzymy na pierwszy Kościół i apostołów, tam przejawiały się wszystkie dary Ducha Świętego, ale to były dary w praktyce, które przynosiły uzdrowienie, uwolnienie, wyzwolenie, wzrost Kościoła, mówiąc krótko. Posłuszeństwo. Duch Święty w Tobie, Duch Święty we mnie. To nie Boża moc zamknięta szczelnie w jakiejś szkatułce i tylko w momentach, gdy znajdujemy się tutaj albo w jakichś innych podobnych, coś z nas się emanuje. Duch Święty w Tobie i we mnie to moc Boża, to moc Ducha Świętego, która jest każdego dnia. Gdy śpię, gdy się budzę, gdy pracuję, gdy się uczę, gdy rozmawiam, gdy prowadzę samochód, gdy rąbię drewno, Duch Święty jest zawsze w Tobie i we mnie. Moi drodzy, ja chcę Was dzisiaj przekonać tych, którzy jeszcze nie są przekonani, że to nie jest opcja. To nie jest coś, co można wybrać, ale można pominąć. Moc i działanie Ducha Świętego to cel, dla którego przyszedł Pan Jezus, abyś był Bożym dzieckiem i aby Duch Święty mieszkał w tobie. Relacja. To jest ta relacja. Jeśli ktoś mieszka we mnie, jest uosobieniem dobra, piękna, radości, pokoju, miłości. Ja chcę z tą osobą mieć relację. Chcę z nią rozmawiać. Chcę ją słyszeć. Chcę jej słuchać. Dziś obudził mnie głos Ducha Świętego. Planowałem wstać nieco później i nagle słyszę głos, tak ciepły, tak miły. Jeszcze spałem. Mówi, opowiedz jeszcze o słuchaniu. Wiedziałem, że mam opowiedzieć o słuchaniu Jego głosu. I było dużo wcześniej niż planowałem wstać. Chyba 5:10. Ale już nie wytrzymałem w tym łóżku. Moi drodzy, to o czym dzisiaj mówię, to Boże prawdy, owszem, ale to też życie i praktyka. Bo Duch Święty to ktoś, kto mieszka w tobie i chce być częścią twojej codzienności, mojej i każdego z nas. Wiele lat temu byłem w jednej z tutaj pobliskich społeczności. Tam był pewien gość z Australii. I dzielił się właśnie tym, jak słuchać głos Ducha Świętego. Opowiedział pewną historię ze swojego życia, kiedy uczył się słuchać tego cichego głosu. Było to na kursie nurkowania. Pragnął nauczyć się nurkować. Już był z całym tym osprzętem, z butlą, maską i ten instruktor przed nim wchodzą do tej wody coraz głębiej. I już jest kilka metrów głębokości i nagle on zaczyna się dusić. Chyba niezbyt uważnie słuchał tego, co instruktor mówił wcześniej. Zaczyna się dusić dosłownie kilka metrów pod wodą i mówi już w takiej panice: Boże, ratuj! I wtedy słyszy ten cichy głos: odkręć butlę. Moi drodzy, wybaczcie, bo się wzruszam, gdy to opowiadam, ale to był moment zwrotny w moim życiu, kiedy ja zrozumiałem, że Ducha Świętego można słuchać nie tylko w sprawach wielkich, świętych, związanych z Kościołem, z zrozumieniem Bożego Słowa, ale Daniel powiedział tak. Wtedy zrozumiałem, że Duch Święty najlepiej zna się na nurkowaniu. Ale powiem dziś więcej. Duch Święty najlepiej zna się na wszystkim. Na każdej dziedzinie mojego i twojego życia. I chcę, i pragnie nie tylko raz dziennie się z tobą spotkać. Pragnie być z tobą przez cały czas. Uczę się słuchać tego głosu. Mam taką możliwość w pracy. Jestem w biurze sam. Wiele razy tam się modlę. Już kilka razy tak się zdarzyło. Mam tam taki regał i kilkaset książek. Wśród książek pracuję z książkami i dla książek. I Nagle mój wzrok jakoś utkwił w jednej z nich i słyszę ten cichy głos. Otwórz tą książkę na stronie 33. Zdejmuję, otwieram. I tam znajduję odpowiedź na pytanie, które zadałem minutę temu. Moi drodzy, On jest w tym, gdy chcesz mieć z Nim relację. Gdy chcesz z Nim być blisko, On tylko czeka, bo On jest w tobie. A jeśli jeszcze nie jest, za chwilę będziemy się o to modlić, by to mogło się zmienić. Moi drodzy, On, Duch Święty, może być przyrównany również do przewodnika. Takiego, który prowadzi, który zna wszystkie niebezpieczeństwa. Na przykład takiego przewodnika, który prowadzi nas w jakichś miejscach skalistych, wąskich ścieżkach do zdobycia szczytu. Bo tak też można przyrównać nasze życie. Nasza droga jest w górę. Nasza droga często jest w niebezpiecznych, wąskich przesmykach. Po jednej stronie przepaść, po drugiej ściana i tylko tak malutko miejsca. I On jest tym przewodnikiem, który ostrzega, który podpowiada, a czasem przeprowadza. A czasem przenosi. To jest niesamowite. Moi drodzy, do takiej relacji z Duchem Świętym chcę dzisiaj was zaprosić. Boże Słowo mówi nam, że ci, których Duch Boży prowadzi, są Bożymi dziećmi. Ci, którzy są Bożymi dziećmi, a myślę, że tutaj zdecydowana większość. Duch Święty dziś składa swoją ofertę. Ja chcę Ciebie prowadzić. Chcę być Twoim przewodnikiem. Bardzo dobrym obrazem jest obraz współczesnego urządzenia nawigacji. Gdy jesteśmy w miejscu, którego nie znamy, często bywam w jakichś miastach. On zna każdą ulicę. On zna każde miejsce, każdy numer. Wszędzie tam, gdzie powinienem się znaleźć, On wie, jak przyprowadzić. Nawet jeśli droga jest zamknięta, nawet jeśli jest objazd, nawet jeśli coś się wydarzyło, On wie, jak to zrobić. Bo On widzi to z innej perspektywy i potrafi. W każdym miejscu, w którym jesteś, Duch Święty może być Twoim doradcą. Mam takiego przyjaciela, sąsiada, spotykamy się na modlitwy. On jest, wiecie, bardzo dobrym stolarzem. Nawet tą kazalnicę zrobił, jeśli się nie mylę, chyba tak. Ale potrafi robić dużo piękniejsze rzeczy. Takie, gdzie mogę powiedzieć tylko, wow, ty to zrobiłeś? Ale wiecie, ja znam drugą stronę. A czasem, tak mogę powiedzieć, czasem On daje mi poznać tą drugą stronę. Otóż, żeby powstał ten jakiś piękny efekt, On wiele razy prosi Ducha Świętego o pomoc. Jak połączyć te deski? Jaką zastosować technologię? I choć jest już z trzeciego pokolenia stolarzem, to jednak ta wiedza i to doświadczenie nie przeszkadza mu, aby być otwartym na nowe, świeże rozwiązania. I czasem opowiadam mi o historiach, kiedy po prostu nie wiedział, jak zacząć. I nagle przychodzą myśli. Nagle przychodzą pomysły i powstaje coś pięknego. Tak to działa. Duch Święty w praktyce. Duch Święty we mnie i w Tobie. Każdego dnia w relacjach. Moi drodzy, chciałbym, byśmy tą dalszą część tego naszego nabożeństwa spędzili w modlitwie. Jeśli zespół mógłby nas już w tym też poprowadzić. Za chwilę chcę was tutaj zaprosić. Wszystkich tych, którzy jeszcze nigdy nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym. Albo jeśli to przeżyłeś, ale jesteś tak zwanym niepraktykującym. I wszystkich tych, was, moi drodzy bracia i siostry, którzy chcecie więcej, którzy chcecie powiedzieć dzisiaj Duchowi Świętemu, nie chcę być tylko tym, który zamyka cię w swoim sercu i nie pozwala działać, nie pozwala mówić, nie pozwala, abym ciebie słuchał. Nasza otwartość jest rzeczą najważniejszą i nasze posłuszeństwo, i nasze pragnienie. To czasem może dziwnie wyglądać. Kiedy tak pomyślę o tym, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, tam w tej górnej izbie, gdzie było 120 apostołów, uczniów Pana Jezusa, naśladowców. Wiecie, takie religijne obrazki pokazują nam takich świętych z takimi płomyczkami na głowach i oni tak tam przyjmowali Ducha Świętego. Myślę, że to nie o to chodzi. Że tam było spore zamieszanie. Że tam ci, którzy się przyglądali, wybaczcie, pierwsze, co zauważyli, to chyba oni są pijani. Mieli problemy z utrzymaniem równowagi. Mieli problemy z dziwnym słownictwem, z dziwnymi słowami. Jedni może stali i płakali, inni krzyczeli, inni się radowali. Tak sobie to wyobrażam. Nie ograniczajmy Ducha Świętego. Tu nie chodzi, moi drodzy, o jakieś przedstawienie, o jakąś szopkę, o jakieś emocje. Przyjmijmy i przyjmujmy to tak, jak On przychodzi. Tak, jak daje. A On czyni to zawsze najlepiej. Dlatego, jak zespół nas będzie prowadził, przyjdźmy tu wszyscy, kto pragniemy. Przyjdźmy do źródła. Tutaj nie ma ekspertów, którzy będą kładli ręce i ci, którzy będą coś przyjmować. Tak jak mówiłem na tygodniu modlitwy, wspólnie razem będziemy się modlić. Będziemy zapraszać. Przyjdź, Duchu Święty, do mojego życia. Jeszcze więcej Ciebie chcę. Jeszcze więcej Cię pragnę. Jeszcze więcej chcę Ciebie przeżywać, Twojej mocy, Twojej odwagi, Twojego działania. Hallelujah.